W latach 1987-90 prowadziłem zakład leczniczy, w którym przebywało 1665 ludzi, przeważnie bardzo ciężko chorych, chorujących na najgroźniejsze choroby, dotychczas nieuleczalne. Duża część chorych została wyleczona, u wszystkich wystąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej. Wyniki odległe są bardzo dobre, a ponadto pojawiła się u wszystkich odporność na infekcje, tak duża, że praktycznie prawie nie chorują oni na żadne choroby pochodzenia wirusowego czy bakteryjnego. Również objawy opryszczki spowodowane długotrwałym zakażeniem wirusem zasady prawie zawsze zanikają. Pospolite przeziębienia, katary, angina, także grypy praktycznie nie występują u tych ludzi. Jest to niezmiernie ważna obserwacja, ponieważ takich samych efektów można oczekiwać u nosicieli wirusa HIV czy u już chorych na AIDS. Trzeba to szybko sprawdzić. Wspomniane badania na ludziach wykazały, że żywienie optymalne nie powoduje jakiegokolwiek zauważalnego szkodliwego wpływu na organizm ludzki. Ja również nie zaobserwowałem takiego wpływu u wielu tysięcy chorych obserwowanych przez wiele lat. Zaburzenia i choroby przewodu pokarmowego również szybko ustępują i nie są przeciwwskazaniem do stosowania żywienia optymalnego. Nawet ciężka zastojnowa marskość wątroby u chorego zakwalifikowanego przez najwyższe autorytety do wymiany serca i wątroby pod wpływem żywienia optymalnego szybko ustąpiła. Wszelkie choroby, w tym infekcyjne, pojawiły się wśród ludzi dopiero przez popełnienie przez nich błędów w żywieniu. I tylko błędów w żywieniu. Według Reinholfa, autora rozumie napisanej książki pod tytułem Zagadka rodowodu człowieka, szatanem, który wypędził człowieka z raju pierwszego, wyżyna wschodnioafrykańska, była mucha tsetse i świdrowce powodujące śpiączkę, które stały się chorobotwórcze dla człowieka dopiero po znacznym osłabieniu odporności na infekcje. Z potraw, które się zjada, powstają wszystkie choroby ludzkie. Jest to wiedza uczonych kapłanów egipskich przekazana nam przez Herodota. A profesor Aleksandrowicz napisał, wszelkie trudności gospodarcze, społeczne, a także zdrowotne są spowodowane wadliwą strukturą i wadliwą czynnością mózgów ludzi, których przyczyna ma charakter ekologiczny. Czynniki ekologiczne są możliwe do usunięcia. Znam te czynniki i wiem, jak należy je usuwać. Naród polski od dawna jest biologicznie bardzo zniszczony o bardzo patologicznej czynności umysłu, a pojawiające się w nim jednostki myślące, Staszic, Kołłątaj i Benedykt Dybowski, profesor Aleksandrowicz, ksiądz profesor Włodzimierz Szedlak, Jerzy Grotowski, ten od Teatru Laboratorium, Jerzy Giedroyć, nie mogą być zrozumiane, a ich wiedza nie może być wykorzystana. Praktycznie jako jedyny wśród współczesnych Polaków profesor Jan Szczepański potrafił prawdziwie ocenić sytuację i przepowiedzieć perspektywy dla naszego narodu, pisząc: jestem zdania, że upadek Polski rozpoczął się w drugiej połowie XVII wieku i ciągle jeszcze idziemy w dół. Z kryzysu może wyjdziemy, on napisał, chyba wyjdziemy w XXI wieku. Chyba wyjdziemy, a może nie wyjdziemy. Na razie w tych sprawach rządzi wyłącznie przypadek. Nawet narody o znacznie wyższej w przeszłości wartości biologicznej w porównaniu do wartości biologicznej naszego narodu z okresu, gdy była ona najwyższa, czyli to był rok 1450-1550, z kryzysu wyjść nie mogą. Sumerowie wyginęli, naród egipski trwa w ciężkim kryzysie od 2300 lat, naród grecki od blisko 2000 lat. Perspektywy dla naszego narodu są obecnie nadal niekorzystne, bowiem wartość biologiczna naszego narodu nadal się obniża. Głównym powodem mojego listu do Pana jest nadzieja, że z Pana pomocą i z pomocą ludzi myślących z Polonii w USA nasz naród jednak kryzysu wyjdzie. Z moją wiedzą może to nastąpić jeszcze przed końcem obecnego stulecia. Przed kilkoma laty pan Edward Moskal, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, obiecał zająć się sprawą, ale tematu nie podjął. Wielka szkoda. Załączam egzemplarz z pierwszego wydania mojej popularnej książki. Książka ta może i powinna być wydana w USA, głównie dla potrzeb Polonii, aby ona w pierwszej kolejności mogła skorzystać z mojej wiedzy. Jeżeli po jej przeczytaniu dojdzie Pan do wniosku, że to, co piszę, jest zbyt proste, aby mogło być prawdziwe, odpowiem Panu słowami księdza profesora Włodzimierza Sedlaka. Największe odkrycia w swej istocie bywają niebywale elementarne.